Witajcie. Mówi Aleks Barszewski i słuchacie wersji audio postu Żyjesz jak niski autobus, czy jak samochód rajdowy? Opublikowanego na blogu Aleksa aleksba.eu. Ten post przyszedł mi do głowy podczas ostatnich 2 tygodni, które w bardzo intensywny sposób spędziłem w Polsce. Zanim przejdziemy do tytułowej metafory, podkreślam, że nie jest moim celem pokazanie jakiegokolwiek wariantu życia jako lepszego lub gorszego, bo każdy z nich ma swoje wady i zalety, a ostateczna ocena jest kwestią preferencji każdego z nas. Bardziej zależy mi na pokazaniu komplikacji, które pojawiają się, kiedy spotykają się ze sobą ludzie z tych dwóch światów. Zacznijmy od przyjrzenia się obydwu możliwościom. Autobus miejski to pojazd, który każdego dnia porusza się po tej samej trasie, ewentualnie jest kierowany na którąś z tras zastępczych w tym samym mieście. Codziennie, według rozpisanego rozkładu, jeździ on po tych samych ulicach i, licząc korków, zatrzymuje się dokładnie w tych samych miejscach. Po zatrzymaniu się wykonuje on serię prostych czynności, obniżenie się od strony wejścia, otwarcie drzwi, zamknięcie drzwi, wyprostowanie się. W ruchu miejskim nie jest on poddawany specjalnym przeciążeniom. Jego eksploatacja odbywa się dość spokojnie. Każdego wieczora wraca on do tej samej zajezdni. Autobus miejski, o ile się nie zepsuje, wtedy ma zwolnienie na naprawę, przez większą część roku pracuje, jeżdżąc po ulicach. Od czasu do czasu ma jedynie okres przeglądu i planowanego odnowienia niektórych elementów, tak zwany urlop. Większość społeczeństwa prowadzi właśnie życie autobusu miejskiego. Samochód rajdowy eksploatowany jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, rajdy odbywają się w różnych, często atrakcyjnych miejscach na świecie. W związku z tym taki pojazd stosunkowo niewiele czasu spędza w macierzystym garażu. Nieco czasu zajmuje przetransportowanie go do kolejnej lokalizacji i tam dostosowanie go do lokalnych warunków klimatycznych i drogowych. Samochód rajdowy większość czasu spędza nie jeżdżąc na rajdzie, lecz na wspomnianych wyżej podróżach i w którymś z garaży, gdzie jest dużo czasu na pracę nad jego konstrukcją i wyposażeniem, tak aby znacznie zwiększyć jego szanse, zwłaszcza w konkretnych zawodach, które akurat mają się odbyć. Zazwyczaj każdy rajd to dla samochodu w jakimś sensie nowa trasa, na poznanie której było tylko stosunkowo niewiele czasu, a którą trzeba możliwie najlepiej przejechać. Sama jazda bywa niezwykle obciążająca dla całej konstrukcji. W internecie można znaleźć filmy z ekstremalnych manewrów czy nocne ujęcia, w których widać żarzące się tarcze hamulcowe. Dzięki temu samochód taki może przejechać odcinki specjalne, do pokonania których autobus miejski albo nie byłby wcale zdolny, albo w porównaniu potrzebowałby całą wieczność. Ceną jest to, że po rajdzie potrzeba trochę czasu, aby pojazd doprowadzić do porządku i ewentualnie ponaprawiać rezultaty ewentualnych kraks lub przytarć. Wtedy przez dzień czy dwa taki samochód nie nadaje się do jazdy. Dla wielu z Was byłoby zapewne interesujące zastanowienie się, do którego z elementów tej metafory pasuje Wasze życie, i zastanowić się, czy to jest to, co chcecie. Jak już wspomniałem, jest wiele za i przeciw każdego z wyborów i jeśli chcecie, możemy zająć się tym w osobnym poście. Dziś uświadommy sobie, jakie problemy pojawiają się, kiedy mają ze sobą do czynienia ludzie z obydwu grup. Ponieważ na tym blogu nie opisujemy rzeczy wyczytane gdzieś w książkach, lecz nasze praktyczne doświadczenia, pozwólcie, że oprę się na osobistych obserwacjach, a każdego z Was zapraszam do uzupełnienia ich o Wasze własne. Ja jestem typowym przedstawicielem grupy opisanej jako samochody rajdowe, stąd też na razie przedstawię dość jednostronny punkt widzenia. Jego zaletą jest autentyczność, bo żyję w ten sposób co najmniej od 1992 roku, więc nazbierało się trochę doświadczeń, które mogą być dla Was przydatne. W moich kontaktach z innymi ludźmi powoduje to m.in. następujące komplikacje. Niektórzy uważają mnie za nieroba, bo kto to widział, aby pracować? Co prawda niezwykle intensywnie, ale tylko 40 do 70 dni w roku. Niektórzy uważają mnie za pracoholika, bo kto to widział, aby ktoś, kto w lutym wpada na 2 tygodnie do Polski, cały ten czas był tak bardzo zajęty, albo siedząc w miejscowości uznanej za wypoczynkową, coś tam sobie dłubał na komputerze, zamiast leżeć na plaży. Dla niektórych jestem podejrzanym typem, bo optycznie, stosunkowo niewielkim nakładem pracy liczonym w dniach, prowadzę życie na poziomie, który w opinii wielu ludzi wymaga sporych nakładów. Nie mieści im się w głowie, że rajdowe podejście może na wolnym rynku uczciwie generować przychody znacznie powyżej przeciętnej, a z drugiej strony wiele fajnych rzeczy można mieć stosunkowo tanio, jak się trochę popyta i pomyśli. No i teraz bardzo ważny punkt, który spowodował, że napisałem ten post. Niektórzy ludzie uważają, że ich lekceważę. Bo mając taki 2-tygodniowy odcinek specjalny, nie wysłałem im nawet SMS-a o rozmowie telefonicznej, nie mówiąc. Zdarza mi się też w tym okresie nie odpowiadać na maile i inne próby kontaktów. Większość autobusów nie potrafi sobie wyobrazić, że wtedy pracuje z intensywnością, która wymagana od przeciętnego pracownika wywołałaby natychmiastowy strajk i oskarżenie o powrót do niewolnictwa. Podczas takich działań nie mam kompletnie mocy przerobowej w umyśle, aby zająć się czymkolwiek pobocznym, takim jak kontakty ze znajomymi czy sprzątanie mieszkania, a podczas nielicznych przerw staram się albo możliwie szybko zregenerować przed następnym dniem, albo po prostu padam na nos. Kto tego osobiście nie przeżył, ma o tym tak małe pojęcie jak ja o rodzeniu dziecka. Typowym przykładem były ostatnie tygodnie w Polsce, kiedy po prostu powiesiłem na blipie "żyję, ale jestem bardzo zajęty" i to było maksimum kontaktu możliwe z większością ludzi. Jeszcze raz podkreślam, nie ma w tym ani odrobiny lekceważenia, jest to wyłącznie konsekwencja pewnego obranego stylu życia. No i jeszcze jednym problemem jest synchronizacja w czasie wspólnych przedsięwzięć, która też od lat była potencjalnym źródłem nieporozumień z wieloma sympatycznymi ludźmi. Problem w tym, że większość osób z grupy autobusów ma maksymalnie 26 dni urlopu w roku, często będąc ograniczona zarówno ilością dni, które mogą wziąć w jednym kawałku, jak i porą roku, kiedy faktycznie mogą to zrobić. Jak kogoś takiego zabrać na miesięczny albo dłuższy gypsy time? Z drugiej strony, z egoistycznych pobudek nie jestem skłonny dopasowywać mojego miejsca pobytu takich ograniczeń, szczególnie w zimie i latem. I już mamy potencjalne źródło goryczy typu ja tu muszę pracować, a ty siedzisz sobie w ciepłych krajach. To są typowe, choć nie wszystkie, problemy występujące w bliższym zetknięciu ludzi z tych dwóch grup. Kiedy spotykają się osoby bardzo różne od siebie, to prawie zawsze jest to okazja do nauczenia się czegoś nowego i rozszerzenia swego horyzontu. Komplikacje takie jak powyżej niepotrzebnie skracają wiele znajomości, warto sobie z tego zdawać sprawę i coś z tym zrobić. Zrozumienie drugiej strony może być pomocą i dlatego napisałem ten post, jak też zapraszam do szerokiej dyskusji. Niektórzy z Was zapewne mogą do tego dodać kilka własnych obserwacji, zarówno z punktu widzenia autobusu, jak i rajdówki, do czego też bardzo serdecznie zapraszam w komentarzach. To była wersja audio postu "Żyjesz jak miejski autobus, czy jak samochód rajdowy?" opublikowanego na blogu Alexa alexba.eu. Serdecznie zapraszam na blog do czytania i do komentarzy. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.